Kiedy McLaren nie zwalnia tempa, Red Bull na Monzy wygląda jak czwarta siła. Co się zmieniło i dlaczego? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 31 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Dobrze Was widzieć, dobrze być z powrotem, dobrze widzieć, że Formuła 1 po tej wakacyjnej przerwie nadal jest zaskakująca, nadal wzbudza emocje. Mamy wiele nowości i zacznę od tych najmłodszych nowości. Zacznę od tych, albo od tego, który zrobił na mnie największe wrażenie i nie będzie to Kimi Antonelli. Jeżeli czytaliście weekend mój twitterowy profil, to wiecie, że Franco Colapinto to jest ten młody zawodnik, który zrobił na mnie wrażenie. Duże wrażenie również zrobił na mnie James Vowles swoją odważną decyzją, by właśnie tego młodego kierowcę wsadzić do fotela. Logan Sargeant to już przeszłość i myślę, że dobrze, że James Vowles przeciął tą historię Logana Sargeanta, bo Logan wyraźnie się męczył. Nie było postępu, nie było pomysłu, były tylko kolejne błędy popełniane na torze. Nie chodzi już o same błędy, ale o ich formę, o to, jakie one były. To były bardzo proste błędy, błędy, które zdarzają się kierowcy, który pierwszy raz wsiada do samochodu Formuły 1, a nie powinny się zdarzać takiemu, który ma za tym kółkiem już dużą ilość kilometrów. James pokazał, że jest odważny, że nie boi się ryzykować. Pokazał też innym zespołom, że nie będzie ich błagał, nie będzie ich prosił. Były rozważane inne nazwiska, ale były pewne propozycje, które nie do końca podobały się Jamesowi. Były pewnie finansowe propozycje, były pewnie ograniczenia związane z wykorzystaniem tych kierowców, być może jakieś układy, na które nie chciał iść. Pokazał wszystkim, mamy swoją akademię, mamy młodego kierowcę, a jeżeli nie śledzicie serii Formuła 2, to Franco Colapinto jest klasyfikacji i przed Kimim Antonelli, i przed Oliverem Bermanem, przed tymi kierowcami, którzy będą w przyszłym sezonie w Formule 1, którzy zebrali naprawdę dobre recenzje i niedługo będą się ścigać, więc on nie odstaje. Natomiast w porównaniu do tych dwóch wymienionych na pewno ma mniejsze przygotowanie do rywalizacji Formuły 1. Został rzucony na głęboką wodę, ale z tym sobie świetnie, może świetnie to jest zbyt duże słowo, z tym sobie dobrze poradził. Zapisałem sobie tutaj, że to jest solidny występ i rzeczywiście w porównaniu do Antonelliego nie było tam żadnej próby pokazania jakiegoś błysku, jakiegoś geniuszu. Była powolna praca, praca ułożona przez zespół. James Vowles mówił, jak ten weekend będzie wyglądał, to było wyraźnie rozpisane, powolne wejście na obroty, zapoznanie się z każdą procedurą. Myślę, że poznał 10% tego, jutro przed nim duże zadanie. Wywiązanie się z tych wszystkich zadań i to się udało. Udało się przede wszystkim dowieźć samochód w jednym kawałku, co ostatnio w Williamsie było problemem, co wczoraj okazało się problemem właśnie dla Antonelliego. No i tutaj myślę, że bardzo duża nauka jutro przed tym młodym kierowcą, który pojawił się w samochodzie Williamsa. Zobaczymy, jak z tym sobie poradzi. Na razie jest dobrze, na razie jest solidnie. Możemy być zaskoczeni dyspozycją tego młodego kierowcy, bo dostosował się do tego, co przygotował mu zespół. Jeżeli to tak dalej będzie wyglądało, myślę, że wielu będzie zaskoczonych, albo inaczej. Ci, którzy byli tak mocno doświetlani reflektorami, nie będą wyglądali tak dobrze, albo inaczej. Franco będzie przy nich wyglądał zdecydowanie lepiej, mimo że nie będzie tego blasku, pokaże się ten prawdziwy talent na torze. Przede wszystkim przyjdą wyniki. Jestem trochę zaskoczony tym, jak Mercedes rozegrał kwestię Antonelliego. Dziwię się Toto Wolffowi, człowiekowi, który tak dobrze zna Formułę 1, który ma tak duże doświadczenie, że wczoraj próbowali wykonać skok na nagłówki. Ten skok wczoraj miał właśnie zapowiadać to dzisiejsze wielkie ogłoszenie. To miało podbić właśnie wartość tego młodego kierowcy. Dlaczego się dziwię? Bo Toto zna Formułę 1, wie jak to się robi i wie jak tego nie powinno się robić i wczoraj moim zdaniem poszli w tym drugim kierunku, podjęli bardzo duże ryzyko. Jedni mówią, że Antonelli był już po tej sesji w samochodzie Formuły 2, dobrze znał tor, był po prostu rozgrzany, dlatego od początku zaczął naciskać, ale to było drugie szybkie pomiarowe okrążenie i na tym skończyła się jego przygoda z samochodem Formuły 1 w trakcie weekendu wyścigowego. To nie tak powinno wyglądać. Powinni właśnie jak w przypadku Colapinto dać mu czas na to, żeby się z tym wszystkim zapoznał, poznać kokpit, poznać tor w tym nieco innym wydaniu, szybszym wydaniu, w wydaniu samochodu Formuły 1. Poszli Zupełnie gdzie indziej. Porównałbym to do takiej ustawki bokserskiej, kiedy młodemu obiecującemu ściąga się tak zwanych kelnerów, żeby podbił sobie nazwisko. Niestety tutaj największym rywalem był tor i samochód Formuły 1, z tym kim sobie nie poradził. Nie zrozumcie mnie źle, nie było tutaj słowa krytyki w stosunku do Antonelliego w tym, co powiedziałem. Dziwię się Mercedesowi, że tak prostym sposobem próbowali sobie zrobić PR. Jakby tego było mało, te największe serwisy dostały taki dość duży spin od Mercedesa, wypowiedzi, że Kimi Antonelli właśnie przez to, że przekroczył te możliwości w zakrętach samochodu i toru Monza, pokazał swój talent, tylko że za chwilę znalazł się w bandzie. To tak jakbyśmy powiedzieli, że Logan Sargeant jest ogromnym talentem, dlatego że zdarzyły mu się sytuacje, w których przekraczał możliwości samochodu Williamsa. Napisałem wczoraj, że w przeszłości wielu, nie tylko młodych kierowców, zostało totalnie zmutkowanych za to, że przekraczali możliwości samochodu, nie czuli tej granicy. To zdaniem ludzi Mercedesa ma być sugestią, jak duży talent kryje się w Kimim Antonellim. Powiem Wam, że nie kupiła nawet tego brytyjska prasa. Brytyjskie media podśmiechiwały się z tych słów Toto Wolfa. Dzisiaj na antenie Sky było też dużo takich właśnie uśmiechów i takich okrągłych słów wokół tego. Nikt wprost nie chciał powiedzieć, że Toto zwyczajnie przesadził, że się wygłupili, ale taki jest wydźwięk tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o Mercedesa i tą sferę PR-ową, dużo tam się dzieje dziwnych rzeczy moim zdaniem, jak chociażby dzisiejsza wypowiedź Lewisa Hamiltona, że on dzisiaj od rana czuł się jakoś dziwnie, jakoś sentymentalnie, bo wiedział, że to oświadczenie o zatrudnieniu Kimiego Antonelliego się pojawi, że on traci ten swój fotel i to jest takie ważne, traci po wielu latach ten fotel w Mercedesie, ten fotel już nie będzie jego, będzie kogoś innego. To by nie dziwiło, gdyby nie sytuacja, w której to Lewis sam wybrał swoją przyszłość, nikt go z tego fotela nie wyrzucił. Dziwne to wszystko. Lewis tłumaczył też tym swoją dzisiejszą dyspozycję tym, że zgubił. Po kwalifikacjach powiedział, że być może Kimi da zespołowi więcej powodów do radości. Jego dyspozycja dzisiaj była słaba. Bardzo dziwnie to wygląda. Ta atmosfera w zespole gdzieś zaczyna się rozchodzić. Co do Kimiego, to też nie pomaga, czy nie pomógł George'owi Russellowi ten rozbity samochód, stracony czas na torze, konieczność nadganiania tego długiego przejazdu symulacji dopiero w trzecim treningu, ale dla George'a Russella wygląda to nie najgorzej. Pewnie gdyby nie te przygody z samochodem, gdyby miał więcej czasu na torze, mogłoby być lepiej. Mercedes i tak wygląda całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę to, co działo się ostatniej. Może będę kontynuował ten temat Mercedesa, choć kolejność w notatkach mam nieco inną. Mercedes od tej strony technicznej urósł bardzo mocno. No i zwracam uwagę na to, że ta zmiana zaczęła się pojawiać. To nie była taka błyskawiczna zmiana od momentu, kiedy do zespołu wrócił James Allison. On to ponownie poukładał. Wiele eksperymentów, wiele wniosków wyciągniętych z tych eksperymentów i te wnioski w końcu zaczęły się układać. Nadal nie mają pewności, czy ta podłoga, którą mają w samochodzie, nie będzie powodowała podskakiwania, nie będzie powodowała nagłej utraty docisku tego samochodu, ale jest zdecydowanie lepiej z toru na tor. Mamy różne specyfiki torów, na których się znajdujemy. Mercedes cały czas zdaje się być w czołówce, zdaje się zaskakiwać, jest szybki w kwalifikacjach. Ostatnio na Zandvoort było nieco gorzej w wyścigu, ale widać, że jest progres i pojawiła się taka wypowiedź jednego z inżynierów Mercedesa, że z tą wiedzą, którą mają teraz, z tymi eksperymentami, które wykonali, byliby w stanie zrobić użytek z koncepcji Zero Sidepod. Teraz wiedzieliby, jak to uruchomić. To pokazuje, że problemem nie był układ aerodynamiczny, ale prawdopodobnie mechanika tego samochodu, sposób uspokojenia tej platformy mechanicznej i to się prawdopodobnie wydarzyło. Wrócę do Antonelliego, bo ten wygrał jak na razie tylko jeden pojedynek. Pojedynek o numer na swoim samochodzie, pojedynek z Jackiem Doohanem. Wygrał pojedynek o numer 12 i wygrał go tylko dlatego, że Mercedes wcześniej złożył dokumenty do FIA. Obaj kierowcy zgłosili chęć ścigania się z takim numerem. Ten numer 12 będzie prawdopodobnie, nie jest to jeszcze oficjalna informacja, ale na 99% znajdzie się na samochodzie Mercedesa, znajdzie się na samochodzie Kimiego Antonelliego. Jeżeli chodzi o tą rywalizację w przyszłym sezonie Russell-Antonelli, wygląda to bardzo ciekawie i tutaj Nico Rosberg dzisiaj był specjalistą, był na antenie telewizji Sky Sport, komentował te wszystkie wydarzenia, powiedział, że Russell ma dużo do stracenia, jeżeli nie będzie seryjnie wygrywał, nie będzie miał przewagi w sobotę, nie będzie miał przewagi w niedzielę, to może się okazać, że to on będzie ewentualnie na wylocie, gdyby Max Verstappen zdecydował się dołączyć do Mercedesa, gdyby znudziło mu się ściganie w tym samochodzie, który nie wygląda najlepiej, ale to dopiero przed nami, jeżeli chodzi o problemy Mercedesa na tym torze, które się pojawiały, ten gorący fotel, o tym było dużo w przypadku jednego i drugiego samochodu, nie ma tu przypadku, chodzi o to, jak inżynierowie zestawili ten samochód na torze Monza. Jest on zestawiony bardzo nisko, podłoga bardzo często ociera o asfalt, czym buduje się temperatura podłogi tego samochodu, a jak wiemy, pośladki kierowcy w zasadzie ślizgają się, w cudzysłowie oczywiście, po torze. Jak powiedział jeden z inżynierów Mercedesa, również chłodzenie nie działa optymalnie. Te strugi powietrza, które mają chłodzić kierowcę, nie trafiają tam, gdzie powinny, nawet wykonali w trakcie przygotowań, w trakcie treningów, jakieś zmiany, owiewek nad kokpitem, żeby przekierować te strumienie, ale to nie do końca zadziałało. Będą się nad tym pochylali przed kolejnymi weekendami wyścigowymi. Na Monzy kierowcy muszą sobie poradzić z tym, co mają. Dobra robota na zapleczu, jeżeli chodzi o Mercedesa, ale idealną robotę wykonuje McLaren. To trzeba przyznać. Rob Marshall zapytany w ten weekend, dlaczego jest tak dobrze. Co jest powodem tak dobrej dyspozycji tego, że są na szczycie i cały czas zdają się być na tym szczycie, niezależnie od tego, jakie są warunki na torze, niezależnie od tego, na jakim torze się znajdujemy. Rob Marshall powiedział tylko jedną rzecz, poukładany pion techniczny. Tutaj odsyłam również do wpisu Patryka Sokołowskiego, jak McLaren w ostatnim czasie podniósł jakość tego pionu technicznego. Nie tylko chodzi o potencjał ludzki, ale również o narzędzia. Tunel aerodynamiczny, symulator, to wszystko zdaje się trafiać idealnie, być w idealnej korelacji z torem. Wraca to magiczne słowo korelacja, ale bez niego trudno jest to wszystko poukładać w Formule 1. Technicznie jest wszystko poukładane, ale jutro, ale nawet dzisiaj, dzisiejszej nocy, dzisiejszego wieczora czekają McLarena bardzo trudne decyzje. Jeżeli oglądaliście Zandvoort, słuchaliście wypowiedzi Oskara Piastriego po Zandvoort, to on był nieco rozczarowany swoją postawą, szczególnie w sobotę. Potem powiedział, że postara się powalczyć o ten tytuł mistrzowski kierowców, bo ta szansa nadal jest. Dopóki ta szansa jest, on będzie walczył. Z kolei układ na starcie jutrzejszego wyścigu jest taki, że daje Lando Norrisowi szansę na złamanie dystansu do Maxa Verstappena. Verstappen pewnie pewien progres zrobi, natomiast ta różnica punktowa no, może być bardzo duża. Ten dystans może zostać mocno złamany i pytanie, co zrobi Oskar Piastri. Na pewno jest pod wpływem Marka Webera, na pewno Weber będzie podpowiadał na swoim doświadczeniu, że numer 2 na chwilę może stać się numerem 2 na zawsze, więc podejrzewam, że Piastri może jutro walczyć, a to nie jest to, czego McLaren potrzebuje. Już po kwalifikacjach powiedział, że druga pozycja na starcie wcale nie jest taka zła. Da się powalczyć o ten wyjazd z pierwszego zakrętu. Zobaczymy, jak on się zachowa. Tutaj pewnego asa w rękawie może mieć Zak Brown i cały zespół. To zwycięstwo, które Lando Norris oddał mu, chodzi o to zamieszanie strategiczne, no ale nadal nie ma jasnej decyzji zespołu, kto jest numerem jeden. Na pewno będą chcieli pojechać 1-2, żeby ten dystans klasyfikacji konstruktorów całkowicie praktycznie zamknąć, jeżeli chodzi o Red Bulla. Tutaj to wszystko wygląda bardzo dobrze, ale to ego kierowców może bardzo wiele zmienić na torze w trakcie jutrzejszej rywalizacji. Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak McLaren wrócił, w jakiej są pozycji. No i zastanawiam się, jak to wszystko poukładają. Piastri jest ambitny, jeszcze bardziej ambitny jest Lando Norris. Czy będą w stanie znaleźć wspólny grunt, jakoś dogadać się, podpisać jakąś dodatkową umowę, żeby zapewnić sobie oba tytuły? To wszystko na pewno, czy pierwsze próbki tego, czy dogadali się, czy jest jakaś wspólna wizja, pierwsze próbki już po starcie jutrzejszego wyścigu, który zapowiada się bardzo ciekawie. A w przypadku Red Bulla mamy jedną reakcję obu kierowców, czyli kiwanie głową przy wjazdach w szybkie zakręty, szybkie, średniej prędkości zakręty. Tam Max Verstappen, przednia oś samochodu Maxa Verstappen, ale również Sergio Pereza kompletnie nie słuchała kierowców. Ona jakby żyła własnym życiem. No i wraca ten temat, o którym mówimy sobie od dłuższego czasu. Nie ma Adriana Newey'a, zaczęły się problemy. No i tutaj coraz więcej sugestii, że te problemy już były na początku sezonu. Wrócę do wypowiedzi Maxa Verstappena. Problemy z balansem, To nie są problemy, które da się załatwić zmianą ustawień tego samochodu. One są głęboko w tej konstrukcji. Konstrukcja powstała przed sezonem RB20. Koncepcyjnie został zaprojektowany wiele miesięcy temu. Niektórzy zadają pytanie, no ale skoro jest tak źle, to dlaczego na początku było tak dobrze? Jeżeli te problemy były, dlaczego była tak duża dominacja Red Bulla? Tutaj z pomocą przychodzi Jos Verstappen, żeby to wyjaśnić. Max mówił o problemach z balansem już na początku tego sezonu. Te problemy nie były tak widoczne, być może dlatego, że rywale byli dalej. Być może dlatego, że Red Bull nie musiał popychać tej konstrukcji do granic swoich możliwości. Dopiero gdzieś tam postawiona na ostrzu noża konstrukcja zaczyna sprawiać takie problemy. Nie ma tej wygodnej poduszki w przypadku Maxa Verstappena. Gdzieś ta jego przewaga nad Sergio Perezem również się spłaszczyła. Bardzo dziwnie to wygląda. Jeżeli do tego dołożymy, oczywiście tutaj nie ma pewności, bo jest wiele zaprzeczeń również ze strony ludzi FIA, że ta nowa, nie tyle dyrektywa, co nowe przepisy dotyczące układów hamowania nie mają kompletnie związku z tym, że ktoś coś wdrożył, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że teoretycznie Red Bull mógł mieć coś takiego w swoim samochodzie, to również to zachowanie samochodu w zakrętach poprzez usunięcie takiego rozwiązania mogłoby się mocno pogorszyć. Oczywiście to jest tylko sugestia, nie bierzcie to jako pewnik, że Red Bull takie rozwiązanie w swoim samochodzie miał, ale jeżeli tak na logikę to wszystko spróbujemy zrozumieć, to ten układ hamowania, który działał to w jednej, to w drugiej, nie tyle osi, co po jednej czy po drugiej stronie samochodu, mógł pomagać właśnie w zachowaniu balansu w zakrętach, w wyprowadzaniu tego samochodu z zakrętu. Tego ewidentnie brakuje. Do tego Helmut Marko dokłada, ukrywanie problemów nie pomaga, więc ten problem ewidentnie był, ten problem nasilił się z rozwojem tej konstrukcji, ten problem nasilił się z tym, że rywale zaczęli naciskać, no i nie wiemy, czy ta historia z hamulcami też nie ma jakiegoś wpływu, a co zmieniło się w tej konstrukcji, czy koncepcji między RB20 a RB19, tam nawet było takie testowanie starej podłogi na Zandvoort i tutaj również te problemy z balansem przy starej podłodze były, więc konstrukcja tego samochodu, koncepcja tego samochodu zdaje się być nietrafiona. No co się zmieniło? Zmieniły się te wszystkie elementy chłodzenia. Przeniesienie chłodzenia z bocznych sekcji za głowę kierowcy, być może waga tych chłodnic powędrowała nieco wyżej, a to nie sprzyja balansowi samochodu, to mogło rozbić balans tego samochodu, choć Max mówił też o balansie aerodynamicznym, mówił bardzo często o tym, że ten samochód siedzi na tyle, czyli tego docisku z tyłu jest więcej, z przodu zaczęło go brakować, nawet teraz na Monzy dokładali nieco balastu w okolice nosa tego samochodu, ale to nie pomagało, ten balans był dokładany, zdejmowany, nie było jakby dużej różnicy. Do tego należy dodać, że Adrian Newey nie był zwolennikiem koncepcji Pierre'a Vacher, czyli te wymyślne kanały chłodzące. To było coś, co nie podobało się Newey'owi, ale Pierre Vacher postawił na swoim i to właśnie było powodem, jednym z powodów rozstania, z tego, co się dzisiaj słyszy, z tego, co zostało powiedziane czy napisane. Newey poczuł się w pewien sposób urażony, że jego sugestie nie są brane pod uwagę, że ta koncepcja, która mu się nie podobała, jest forsowana i została wdrożona na tor i teraz są te problemy. Czy łatwo będzie Red Bullowi z tego wyjść? Na pewno nie. Jest źle, może być jeszcze gorzej. Rzeczywiście, jeżeli to wszystko się rozjedzie, gdzieś tam w tle są problemy z korelacją między torem a tunelem. Max Verstappen sam powiedział, że utrata jednego człowieka, nawet Adriana Newey'a, nie powinna mieć takiego wpływu na ich dyspozycję, no ale mamy to, co mamy. Ten jeden puzzle, który spinał wszystko, nagle został z tego wyjęty, a może technologicznie, technicznie, zwracam uwagę na wiek tunelu aerodynamicznego Red Bulla, nie wszystko było perfekcyjnie, ale Adrian Newey swoim doświadczeniem potrafił ten brak perfekcji jakoś przykryć, wyciągnąć z tego wspólny mianownik, jakoś to połączyć. Teraz tego brakuje. Gdzieś wraca jeszcze to jego doświadczenie jako kierowcy, który wielokrotnie siadał w historycznych i w obecnych samochodach Formuły 1, również w samochodach sportowych. Jak będzie jutro? Myślę, że Red Bull jutro może wykonać pewien postęp, ale złapanie McLarenów będzie bardzo trudne, chyba że one same zaplątają się w wewnętrzną rywalizację. Gdzieś tam z przodu jest jeszcze Mercedes, są samochody Ferrari. A co do Ferrari, były duże nadzieje przed tym weekendem. Włoskie media pisały o tym, że Fred Vasseur, kiedy przejął ten pion techniczny, nadzór nad tym pionem technicznym, powiedział: Monza jest bardzo ważna, na Monze szykujemy nowy pakiet, na Monzy ma być wynik. Wyniku nie ma. Nie jest tragicznie, nie jest bardzo źle, ale spodziewali się zdecydowanie więcej. Nadal są znaki zapytania odnośnie tego nowego pakietu. Czy on uspokoił te problemy z podskakiwaniem samochodu? Joe Cleary mówi, że te problemy z podskakiwaniem wynikały z niedokładnych modeli, symulacji tego samochodu. Wraca to, że porpoising, bouncing bardzo trudno jest symulować w tych narzędziach, które były. Teraz pewnie zostały one poprawione. Teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Teraz mają większe zrozumienie, te modele zostały poprawione, ale problemy z bouncingiem mają być wygaszane do końca tego sezonu, czyli to nie jest tak, że jedną magiczną aktualizacją to wszystko nagle wróci na właściwe tory, ale powoli, powoli mają być bardziej konkurencyjni, albo inaczej, ten problem ma im mniej dokuczać. Na Monzy trudno jest postawić dobrą diagnozę, dlatego że ten tor nie wymaga dużego docisku, a ten bouncing, porpoising pojawiał się w sytuacji, kiedy tego docisku było na samochodzie dużo. Wracamy do Mercedesa. Im bliżej podłoga asfaltu, im więcej docisku generowała ta koncepcja Zero Side Pods, tym bardziej głowy kierowców zaczynały podskakiwać. Tutaj jest podobnie. Zwraca uwagę dobra degradacja opon, jeżeli chodzi o samochód Ferrari. Charles Leclerc w czasie trzeciego treningu wykonał przejazd na miękkich oponach składający się z 13 okrążeń i na tym 13 pojechał jedno z najszybszych okrążeń. To pokazuje, że ta degradacja jest na naprawdę dobrym poziomie. To wszystko może mieć jutro ogromne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że na Monzy mamy zupełnie nowy asfalt, mamy nowe tarki, o których trochę się mówiło przed weekendem i na początku weekendu. Teraz kierowcy jakby znaleźli te nowe ścieżki przejazdu. Jest szybciej na pewno. Już do tego nie wracają. Mamy nowy asfalt, mamy wysokie, bardzo wysokie temperatury. To zabiło samochód, prawdopodobnie samochód bezpieczeństwa, mówię o tym wypadku, w trakcie przygotowań przegrzane kompletnie hamulce na starcie okrążenia. Mamy długie, proste i graining. Dlaczego o tym mówię? No te długie, proste powodują, że wewnętrzne części koła, opona gdzieś od środka zaczyna się wychładzać przez te kanały chłodzące, natomiast powierzchnia tej opony pozostaje bardzo gorąca i to są idealne warunki do tego, żeby tworzył się graining, żeby samochód zaczynał się ślizgać. Ten brak balansu, który jest w samochodzie Red Bulla, może zwiększać ten efekt ślizgania, może powiększać efekt grainingu i to nie jest dobra informacja dla Maxa Verstappena i dla Sergio Pereza. Alex Albon powiedział, że jeżeli ten graining pojawi się na początku stintu, to jest game over, to jest koniec. Więc początek tego wyścigu może być dość wolny, albo inaczej, ci, którzy nacisną bardzo mocno, i tutaj znowu nawiązanie do ewentualnej rywalizacji obu kierowców McLarena, mogą zapłacić za to bardzo wysoką cenę. Tą ceną może być nawet konieczność ponownego zjazdu do alei serwisowej, o czym mówi Alex Albon. Ci z tyłu mogą sobie na to pozwolić. Nam z pierwszej dziesiątki, Albon dzisiaj bardzo dobrze się pokazał, raczej nie pomoże taka sytuacja, że będziemy musieli pojechać po kolejny komplet opon. Jutro chmura nad torem, jakaś niewielka chmura, która przykryje słońce, kilka stopni różnicy może spowodować, że to będzie wyglądało zdecydowanie inaczej, jeżeli niektóre zespoły, na przykład Ferrari czy Mercedes, mogą złapać wiatr w żagle albo odwrotnie zacząć się ślizgać gdzieś do tyłu, jeżeli chodzi o tą kolejność rywalizacji. Jutro przed nami na pewno ciekawy wyścig, ciekawa rywalizacja. McLaren jest dla mnie ogromnym znakiem zapytania. Mercedes w przypadku Russella może zaskoczyć. Ferrari również. Włożyło dużo, żeby ten weekend wyścigowy skończył się dla nich dobrze. Fred Vasseur mówi, zwycięstwo jest nadal na wyciągnięcie ręki. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jestem ciekawy Maxa Verstappena. Wracam do wypowiedzi Daniela Ricciardo. Po Zandvoort Ricciardo zwrócił uwagę na to, że Lando Norris po wygranym wyścigu użył frazy Maxa Verstappena Simply Lovely i on powiedział, Max tego tak nie odpuści, mimo że są dobrymi kumplami. Potraktuje to jako typową szyderę z niego, jako próbę takich gierek mentalnych. I on odbije się w ten weekend. Max na pewno spróbuje się odbić, choć nie wiem, czy będzie miał z czego, biorąc pod uwagę dyspozycję samochodu. Na koniec zespół Alpine i zapowiadany protest pracowników zarówno w fabryce, jak i na torze. Wszystko związane z tym, jakie decyzje ten koncern podejmuje odnośnie tego działu silnikowego, tego, że chcą to po prostu zamknąć po tych wielu latach, choć szefostwo Alpine mówi, decyzji nie podjęto, choć jeszcze niedawno pracownikom miano powiedzieć w fabryce, że jest koniec, szukają innych ścieżek, możliwości utrzymania całego tego zaplecza, ale już nie w wykonaniu, czy nie w formie budowania jednostki na potrzeby Formuły 1. Dzisiaj Luca de Meo był na torze z Flavio Briatore. Kolejny raz padło, że zespół nie jest na sprzedaż. Tymczasem Nico Rosberg na antenie Sky powiedział do współkomentatorów: mam na telefonie maila, którego za chwilę Wam pokażę, ofertę zakupu zespołu Alpine. Gdzieś tam ta oferta ociera się o $1 miliard. Nico Rosberg sugeruje, że z tych informacji, które otrzymał, zespół Alpine nadal ma przynosić całkiem dobre zyski, jak wszystkie zespoły Formuły 1. Ich wartość ociera się właśnie o ten $1 miliard. Karun Chandhok z kolei powiedział, że nie chodzi tylko o silnik tego samochodu, chodzi również o skrzynię biegów. Ona ma być bardzo wolna. Te zmiany biegów mają odstawać od tego, co mają inne zespoły. Cała tylna sekcja tego samochodu ma być do wyrzucenia, do zastąpienia. I tu właśnie pomysł, żeby skorzystać z tych elementów dostarczonych przez Mercedesa. Jak to wszystko będzie wyglądało dalej, jak będzie wyglądał ten proces, czy Liberty Media, władze FOM-u pokażą w ogóle ten element, bo to nie jest wygodne dla Formuły 1, że zabija się taką legendę. I nie wiem, czy słyszeliście jakiekolwiek słowa ze strony Liberty Media odnośnie tego, co się dzieje w Alpine. Ja osobiście niewiele na ten temat słyszałem. Warto byłoby taką legendę utrzymać przy życiu, oczywiście nie za wszelką cenę. Dorżnąć taką historię, to naprawdę trzeba mieć talent, ale nie widać też chęci, żeby to wszystko utrzymać. Chyba najlepsza byłaby sprzedaż tego wszystkiego, jeżeli chodzi o zespół, bo widać, że ci ludzie, którzy stoją u steru teraz tego całego projektu, nie mają za bardzo pojęcia, co z tym należy zrobić. Jutro przed nami bardzo ciekawy wyścig, ciekawa rywalizacja McLaren. To jest dla mnie, tak jak powiedziałem, zagadka. Będziemy, myślę, przygryzali, ci, którzy oczywiście przygryzają paznokcie po starcie tego wyścigu. Czekają na nas emocje i na pewno czeka Was i mnie kolejne wydanie magazynu AH Paddocku, na które już dzisiaj zapraszam. Dziękuję za to, że po tej przerwie wróciliście, że jesteście. Trzymajcie się i do zobaczenia. Tak, to ja mogę nagrywać.